Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj mam sporo różnych propozycji i proszę o uwagę zarówno całkiem malutkich słuchaczy i ich opiekunów, bo będę mieć fajne propozycje, jak i też tych, którzy lubią już grubsze książki, trochę trudniejsze historie i opowieści. Coś dla was też dzisiaj przygotowałam. A alfabet, jak zwykle, potrwa do godziny 10:00. Zapraszam. W alfabecie dzisiaj Tomasz Samojlik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosto z Puszczy Białowieskiej, zresztą zwykle tak się właśnie słyszymy. I będziemy cię pytać dzisiaj oczywiście o zwierzęcych mieszkańców lasu. Ukazały się takie dwie książeczki, których bohaterką jest Tarmosia, a Tarmosie dzieci już znają z grubej książki. Powiedz, dlaczego postanowiłeś jeszcze o Tarmosi nam więcej opowiedzieć? Czy w tej grubej książce zabrakło miejsca na takie przygody? Dlaczego powstały te dwie małe książeczki?
To z dwóch powodów. Po pierwsze, duży niedosyt. I ja czułem i wydawnictwo, bo rzeczywiście Tarmosia okazała się być bohaterką super sympatyczną z punktu widzenia twórcy, ale też, mam nadzieję, czytelników, i jeszcze dużo historii miałem do powiedzenia. A po drugie, ta duża Tarmosia, jak wspomniałaś, to gruba książka i książka, która raczej była skierowana do starszego, wyrobionego 7-8-letniego czytelnika, co trochę wykluczało nam całą rzeszę odbiorców nieco młodszych. I właśnie do tych młodszych odbiorców powstała seria, której dwie pierwsze części dopiero co się ukazały, tak naprawdę tydzień temu.
Mała Tarmosia, co w norze piszczy, mała Tarmosia, czy borsuki się bawią? No i wreszcie pada nazwa borsuk, bo może nasi mali słuchacze nie wiedzą, kim jest Tarmosia. Tarmosia jest borsukiem. No i to może być kłopot dla takiego opowiadacza jak ty, Tomku, no bo Tarmosia to borsuk, czyli zwierzę nocne. Raczej nie mamy szansy zobaczyć na żywo borsuka, prawda?
To prawda. W warunkach naturalnych można się uważać za wielkiego szczęściarza, jeżeli borsuk przejdzie nam, a w zasadzie przebiegnie nam drogę w lesie. Możemy borsuki częściej obejrzeć w ogrodach zoologicznych, a już tak bez żadnego problemu, to na mnóstwie filmów w internecie. Rzeczywiście opowiadanie o borsukach zawsze trzeba zacząć od tego, że one raczej preferują inną porę doby do aktywności niż my.
A czy one śpią w zimie?
Czy śpią w zimie?
Tak.
Ależ rzeczywiście, chociaż nie jest to taka hibernacja, którą my naukowcy rozumiemy pod pojęciem całkowitego odrętwienia ciała, spadku temperatury i spowolnienia funkcji życiowych. Jest to raczej forma takiego bardzo głębokiego snu, z którego borsuki kilka, nawet kilkanaście razy w ciągu zimy potrafią się wybudzić. Ale tak przesypiają zimę i wtedy jest bardzo mała szansa, żeby je zaobserwować.
Czyli teraz już będą powoli się szykowały do snu, no bo nadchodzi jesień.
Tak, to jest pora, kiedy borsuki na potęgę zajadają, korzystają z obfitości pokarmu w lesie, budują sobie taką warstwę tłuszczu podskórnego. Zresztą, nie ukrywając, autor Tarmosi też to robi w tym okresie. Nie oszukujmy się. Aczkolwiek, no niestety, ja nie mam tej wymówki, że będę spał całą zimę będę pracował naukowo i pisał nowe książki, a borsuki będą korzystać z tych zapasów, żeby dotrwać do wiosny, kiedy znowu ta obfitość pokarmu będzie dostępna.
Tutaj spotykamy też inne leśne zwierzęta. W tym tomiku mała Tarmosia, co w norze piszczy, Tarmosia spotyka jeża, a w tomiku mała Tarmosia, czy borsuki się bawią, są dwie kuny. Więc poznajemy też zwyczaje innych leśnych zwierząt. Akurat jeśli chodzi o kuny i jeże, to chyba łatwiej je spotkać niż borsuki, prawda?
Pewnie, że tak. Zwłaszcza, że i kuny, i jeże bez żadnego problemu wchodzą do wsi, miast. Z kunami jest tylko taki problem, że te w książce to są kuny leśne, a te, które możemy zaobserwować czasem ganiające się po parkingach samochodowych czy między śmietnikami na osiedlu, to są kuny domowe.
A te, które mieszkają na przykład na strychach, tam coś podgryzają nam w dachach domów?
Tak, to ten mało sympatyczny aspekt, to też są kuny domowe. One różnią się odrobinkę ubarwieniem, takimi cechami jak śliniaczek ten na piersi, ale jeśli chodzi o zachowanie, a zwłaszcza o ten aspekt zabawowy, to w zasadzie kuny leśne i domowe są tożsame. A jeże to są dokładnie te same jeże, które my spotykamy w ogródkach, w parkach miejskich. Takie same jeże mamy w naszych lasach.
Albo nawet czasem tuptają w wielkim mieście przez ulicę i wtedy zatrzymują się wszystkie samochody. Nieraz byłam świadkiem takich scen, bo w Krakowie mamy sporo jeży, nie tylko w parkach, ale też właśnie na takich osiedlowych różnych skwerkach i trawnikach. I to jest bardzo fajne, że ludzie tak o nie dbają i pilnują, żeby się takiemu jeżowi nic nie stało.
Zgadzam się. Jeśli się zatrzymują, to chwała im. Bardzo się z tego cieszę, bo obawiam się, że nie zawsze tak jest.
No nie zawsze tak jest, ale takie scenki widziałam i jestem ich świadkiem. Kiedy czytałam te dwie książki, to miałam cały czas takie wrażenie, że te dzieci borsucze to się właściwie bawią tak samo jak dzieci ludzkie. Bardzo w swoich zabawach przypominają przedszkolaki, maluchy, które trochę rozrabiają i trochę przede wszystkim to rozrabianie polega na poznawaniu świata, tak samo jak małe borsuki.
To prawda, chociaż mam wrażenie, że przedszkolaki to potrafią być bardziej rozbrykane niż taka borsuczka, bo trzeba jednak przyznać, że Tarmosia jest szalenie obowiązkowa. I kiedy mama jej mówi, że całe życie borsuka to jest tak naprawdę jedna wielka gonitwa, żeby zdążyć, żeby się wyrobić, żeby wszystko to, co borsuk musi zrobić w ciągu nocy, krótkiej nocy, wykonać, no to nie ma czasu na jakieś tam zabawy. Początkowo Tarmosia posłusznie idzie za tym przykładem płynącym z góry, a potem dopiero odkrywa, że są pewne niuanse, są pewne sytuacje, kiedy ten borsuk, i to, uwaga, zdradzam troszeczkę, niekoniecznie tylko dotyczy to małych borsuków. Borsuki w ogóle mogą się czasem pobawić.
One są w ogóle tak sympatyczne i tak śliczne. I te ich dwa kolory, biały i czarny, wyróżniają ich bardzo spośród różnych innych leśnych zwierząt. Nie sposób borsuka pomylić z kimś innym.
To prawda, zwłaszcza jak się ma taką ilustratorkę jak Ania Grzyb, która te mordki, te pyszczki narysowała, wymalowała w tak cudowny sposób. Tu chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli ktoś z Państwa nie widział tej książki, to szalenie polecam, bo chociaż wydaje się, że borsute pyski są takie same, no to po prostu jest biały pysk z czarną maską, to spod pióra Ani Grzyb wyszły tak różne, tak fajne, tak sympatyczne i dające się rozpoznać już z daleka mordki całej borsuczej rodziny, że jestem cały czas pod wrażeniem, kiedy patrzę i na te okładki i ilustracje wewnątrz.
I każda z tych książeczek na dodatek kończy się taką stroną z ćwiczeniami. Bardzo, bardzo mi się podoba to, że możemy borsuki naśladować. W jednej z książek robimy gimnastykę języka, a w drugiej taką prawdziwą gimnastykę, tylko zamiast szyszki, z którą gimnastykują się borsuki, to my możemy wziąć piłkę. To był twój pomysł, Tomku?
Tak, bo ja uważam, że tak naprawdę to moglibyśmy się od borsuków nauczyć kilku rzeczy, nie tylko tej gimnastyki, czy to pyszczka, czy całego borsuczego, albo naszego ludzkiego ciała. Borsuki w ogóle są źródłem inspiracji, zarówno jeżeli chodzi o takie życie rodzinne, bardzo przypominające życie rodzinne ludzkie, ale takie zgodne, takie w którym każdy członek rodziny jest gotów stanąć w obronie innego. No to jest coś niesamowitego. Jest jeszcze jeden aspekt, z którego moglibyśmy brać przykład, to niezwykła czystość borsuków. Nie mówię, że my ludzie jesteśmy jacyś tam mało czyści czy higieniczni, ale zdarza nam się uchybić troszeczkę tej higienie, a borsuki absolutnie sobie na to nie pozwalają i to też czytelnicy znajdą w tych książeczkach, te wszystkie tajniki borsuczego życia i mnóstwo więcej, bo my zaplanowaliśmy całą serię, jeśli wszystko dobrze pójdzie.
Czyli nie tylko borsuki?
Nie, to seria o małej Tarmosi.
Okej.
ale tych ciekawostek związanych z gruszkami, tych różnych aspektów ich życia jest takie mnóstwo, takie bogactwo, takie morze, że tego wystarczy ho, ho, ho na taką długą serię.
I podejrzewam, że w każdym tomiku jeszcze pojawi się jakiś inny dodatkowy bohater, tak jak tutaj są kuny i są jeże. Mogę sobie wyobrazić całą plejadę takich zwierząt, które Tarmosia może spotkać w lesie.
To prawda, a inspiracją, to ci zdradzę, jest to, czego ja sam dowiaduję się jako naukowiec w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, bo dzięki temu, że już od wielu lat stosujemy do naszych badań naukowych taką zupełnie nieszkodzącą zwierzętom i niepłoszącą i nieingerującą w ich życie metodę badawczą, którą nazywamy fotopułapką, to mamy wgląd w naprawdę niesamowite sytuacje z życia zwierząt i borsuki są jednymi z moich ulubionych obiektów obserwacji, a zwłaszcza te momenty, kiedy borsuki spotykają się z innymi zwierzętami w lesie. Ile tam jest takich dziwnych tańców wokół siebie, fukania, obwąchiwania, oswajania się ze sobą. I to wszystko czytelnicy znajdą w tych książkach, bo tak, zaręczam, że w każdym tomiku Tarmosia będzie rozwiązywała nie tylko problem borsuczej rodziny ogólnie, ale też spotka się z jakimś konkretnym gatunkiem leśnego żyjątka.
Tomku, ja już bardzo polubiłam małą Tarmosię. Wierzę w to, że nasi słuchacze, ci młodsi, też ją pokochają. Mają teraz do wyboru dwie książki i ja już teraz, uwaga, uwaga, słuchacze Alfabetu, mam te książki do rozdania. Mała Tarmosia, czy borsuki się bawią, i Mała Tarmosia, co w norze piszczy. Więc albo proszę pisać zabawa, albo Nora, a nasz adres alfabet@radiokraków.pl. Autorem tych uroczych opowieści jest Tomasz Samojlik, a autorką ilustracji Ania Grzyb. Książki ukazały się w wydawnictwie Agora dla dzieci. A o borsukach i o borsuczych zwyczajach opowiadał nam autor Tomasz Samojlik. Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę dla słuchaczy Alfabetu.
To ja dziękuję za zaproszenie. To była czysta przyjemność.
I pozdrawiamy z Krakowa.
Ukłony z Puszczy Białowieskiej.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy. A teraz będzie rozmowa o książce dla starszych, no nastolatków na pewno, dla takich dzieci, które już dobrze czytają i są też w stanie przeczytać trudną historię. Trudną historię dlatego, że wszystkie historie dziejące się w czasie II wojny światowej, których bohaterami są dzieci, są trudne. I to mogę wam zaręczyć, nastoletni moi słuchacze, że są trudne nie tylko dla was, ale dla nas, dla dorosłych również. Zawsze z drżeniem serca zaczynam taką lekturę i tak samo było tym razem. Książka, którą trzymam teraz w ręce, nosi tytuł Sprzedawca marzeń, a autorką jest Katarzyna Rerych. I okazuje się, że nie tylko czytelnicy mają problem z takimi książkami. Autorzy również. Posłuchajcie, co mówi Katarzyna Rerych o swojej najnowszej opowieści.
Właśnie mnie samą ta okładka poraziła, bo na niej jest wszystko. Wszystkie wojenne artefakty i przerażająca samotność dziecka, które jest nie tylko na gruzach realnych, ale również na gruzach swoich marzeń, prawda, że on ma określony swój świat, który nagle się zawalił. On musiał z lata pełnego przygód w zasadzie wejść w zupełnie inną przygodę i skonfrontować się z dorosłymi, którzy nie zawsze są wzorami godnymi naśladowania.
To jest historia, która opowiada o II wojnie światowej, ale właśnie nawet nie powiedziałyśmy tego na początku, bo słowo wojna, obojętne kiedy ona była, czy to było pięć wieków temu, czy jest w tej chwili, szczególnie dla dzieci, które nagle muszą stać się dorosłe. To jest ten przykład właśnie.
Ja chciałam napisać taką książkę. Zawsze chciałam napisać książkę o dziecku wobec ogromu zdarzeń, którego przerastają, gdzie człowiek zamienia się po prostu w istotę, nie w człowieka, traci pewne cechy ludzkie, a zaczyna kierować się instynktem. Chciałam napisać książkę o konfrontacji świata wyobraźni ze światem realnym, o tym, że w każdym z nas jest jakaś taka siła, żeby przetrwać. Pierwotnie ta książka miała mieć inny tytuł, ale sprzedawca marzeń wszedł tutaj naprawdę perfekcyjnie, bo sprzedawcą marzeń w tej książce w zasadzie jest każdy, a jedynie bezkarna i naprawdę wolna, bo nie rozumie niczego z tego, jest mała małpka. Mm-hmm. A wojna